każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, dzień dobry. Polityczne podsumowanie tygodnia, skoro sobota, skoro po 10 czas rozpocząć na antenie Radia Gorzów. A więc gorzowscy politycy na naszej antenie, dzielimy naszą dyskusję na dwie części. Z powodów pandemicznych rozmawiamy oczywiście przez łącza telefoniczne. A z drugiej strony linii telefonicznych Sebastian Pieńkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry w ten piękny sobotni poranek.
To prawda, piękny sobotni poranek. Warto wykorzystać taką ładną pogodę. Warto też przysłuchać się naszej dyskusji, bo tematy bardzo aktualne i tematy gorące, o których w tym tygodniu była mowa. Zacznijmy od nowych obostrzeń. Gorzów trafia jak połowa Polski do żółtej strefy. Jesteśmy taką żółtą wyspą wokół czerwonej strefy, bo powiat gorzowski jest niestety na czerwono. Jak panowie oceniacie nowe obostrzenia? Przypomnijmy, to między innymi zamknięte kluby fitness, zamknięty gorzowski basen. Jeśli chodzi o szkoły, to do szkół będą chodzić normalnie dzieci ze klas szkół podstawowych, natomiast szkoły średnie, jeśli chodzi o edukację wyższą, tutaj już wprowadzona zostanie nauka hybrydowa. To tylko niektóre zmiany, z którymi musimy żyć od dzisiaj. Sebastian Pieńkowski.
No jest to oczywiście reakcja na to, co się dzieje w kraju, czyli mamy wzrost zachorowań. Tych testów wykonujemy coraz więcej. Mimo tego, jeśli porównamy się do Europy, nie wygląda to najgorzej. Na milion osób, jak dobrze pamiętam, ostatnio to jest 80 zachorowań, w Belgii jest 11 razy więcej. Więc po prostu rząd polski reaguje adekwatnie do zagrożenia. Oczywiście chodzi o to, żeby nie wyłączyć gospodarki, bo wszyscy chyba jesteśmy zgodni, że nie możemy sobie na to pozwolić, ale z drugiej strony oczywiście musimy dbać o zdrowie Polaków swoje i te obostrzenia są niezbędne. Jest bardzo dużo głosów, że powinniśmy zlekceważyć to, zwłaszcza Konfederacja, opozycja, część opozycji o tym mówi. Ja oczywiście z tym się nie zgadzam. Wystarczy to porównać z grypą, na którą normalnie chorujemy i liczbę zgonów, która jest bardzo mała przy grypie. W 19 roku bodajże 65 osób, a z tym, co mamy obecnie. I jest to bardzo groźne, bo nawet zdrowi ludzie po prostu umierają. Nie powinniśmy tego lekceważyć, więc dyscyplina, tak jak to było w tym pierwszym okresie, marzec, kwiecień, którą zdaliśmy, myślę, na piątkę jako społeczeństwo.
Ale to był też twardy lockdown, prawda? Można powiedzieć.
Tak, wtedy jeszcze nie, mając przykład Włoch, Hiszpanii, rząd, mimo że dzisiaj jest za to krytykowany, moim zdaniem zrobił dobrze, tak? Bo uniknęliśmy tej tragedii, która się działa w krajach zachodnich. Wyciągnęliśmy wnioski, byliśmy krok do przodu. Dzisiaj oczywiście trudno być krok do przodu, ponieważ gospodarka z powrotem na całym świecie, w Europie uwolniona. No i wiadomo, że jest trudniej to utrzymać. I teraz trzeba znaleźć pewien kompromis. I ten kompromis jest ciężko znaleźć, więc ja apeluję. Są pewne sprawy polityczne, w których się kłócimy, w których się spieramy na argumenty, ale myślę, że taki problem, jak mamy obecnie, jest ponadpolityczny. Powinniśmy zarówno jako obóz rządzący, obecnie Prawo i Sprawiedliwość, czy obóz opozycyjny, SLD, PO czy PSL, Konfederacja, iść w jednym kierunku, żeby po prostu jak najszybciej z tego wyjść, bo to dzisiaj się przydarzyło Prawu i Sprawiedliwości jako obozu rządzącemu i staramy się oczywiście ze wszystkich sił temu zapobiegać, ale nie daj Boże, żyjemy w takich czasach, że te historie nie daj Boże się powtórzą. No, historycznie widzimy, że te wirusy co chwilę jest jakiś nowy i w takich momentach momentach zagrożenia powinniśmy być razem i wspólnie pracować.
Okej, okay, ale jest kilka pytań z różnych branż. Już za chwileczkę pan Marcinkiewicz, jeszcze tylko chciałem dopytać Sebastiana Pienkowskiego. Jest kilka pytań z różnych branż. Mówi pan o tym, że powinniśmy zachować zdrowie, no a branża fitness puka i mówi halo, no przecież my walczymy o zdrowie Polaków, a my jesteśmy zamykani. Z innej strony słyszę, cały czas w głowie mam słowa pani prezes Gorzowskiej Słowianki, która mówiła, uratowaliśmy Słowiankę po lockdownie, uratowaliśmy. Skoro wtedy było tak ciężko, to w jakich teraz tarapatach znajdzie się na przykład Gorzowski Basen?
No to są trudne decyzje, ale wie pan, no podejrzewam, że rząd, jestem przekonany, pewien, że rząd ma pewne ekspertyzy ludzi, którzy mają dużą wiedzę na temat tej choroby i podejmuje adekwatne. No nie wierzę w to, co mówi opozycja, że robimy sobie na złość, że próbujemy zabić gospodarkę. No to oczywiście się nie dzieje. Są to trudne decyzje, ale widocznie niezbędne i tutaj bym nie robił z tego problemu. Oczywiście liczę na to, że rząd znajdzie pieniądze, żeby te firmy nie upadały, ale mówię, mamy duży problem, próbujemy go rozwiązać.
I szuka pan kompromisu z opozycją. Więc dajmy głos opozycji. Mirosław Marcinkiewicz, dziękuję za cierpliwe wysłuchanie. Proszę bardzo, czas dla pana.
To znaczy, w zakresie walki z pandemią to jest wiadomo sprawa niepolityczna, więc tutaj o tym chyba nawet nie dyskutujmy, ale też patrzmy na rzeczywistość, no a tak źle jeszcze nie było. Pewne działania, które w tej chwili zostały podjęte, pewne decyzje, no one są opóźnione. No, widzimy, co się dzieje, rekordy zakażeń, nowych zakażeń co dnia. Niestety, ale znacznie, ale to kilkakrotnie wzrosła liczba osób, które umierają po prostu. Takie są fakty. Do tych zaleceń, które w tej chwili są, no tak jak mówię, z opóźnieniem podjęte, no musimy się zastosować. Tak, wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że wcześniejsze nakazy nie były przestrzegane, to chodziło o zachowanie dystansu, odległości, noszenia właśnie maseczek. Chociaż niektóre rzeczy, powiedzmy, budzą moją wątpliwość. No, szczególnie zamknięcie basenów, czy właśnie klubów fitness. One sprzyjają nabywaniu odporności, bo człowiek w ruchu, człowiek aktywny, w naturalny sposób lepiej walczy z wszelkimi chorobami.
Imprezy sportowe bez kibiców, prawda? Z jednej strony kibice cieszyli się, że mogli wejść na stadiony, a z drugiej strony właśnie nie trzymali dyscypliny, niestety było to widać w trakcie relacji.
Panie redaktorze, powiedzmy to wyraźnie, ja już wcześniej mówiłem, że z przerażeniem obserwuję pełne trybuny i kibiców siedzących obok siebie. Miało to być inaczej, miał być zachowany dystans, ale tak jak mówię, do tego musimy się zastosować, bo proszę państwa, konkretna rzecz. No przecież widzieliśmy już w tym tygodniu, że tu w Gorzowie system ochrony zdrowia nam się zaczął załamywać.
Będziemy mówić o gorzowskim systemie, czy o tej części gorzowskiej całego systemu, o gorzowskim szpitalu. Za chwileczkę osobne pytanie. Także na razie jeszcze o obostrzeniach poproszę.
Stosujmy się do tego. Nie mam wątpliwości, że musimy się do tego, czym szybciej się zastosujemy, mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Pytanie jest tylko, czy nie powinno się jednak w jakiś sposób dużo mocniej w służbie, w oświacie zadziałać.
I to jest właśnie moje kolejne pytanie. Pan jako radny Lubuski, nie ma wątpliwości, że gorzowskie szkoły są przygotowane na nauczanie hybrydowe. Co to oznacza nauczanie hybrydowe? Od wczoraj pytają i uczniowie, i nauczyciele.
Hybrydowe, czyli rozgęszczenie klas, czyli część uczniów w systemie zdalnym, część uczniów na miejscu w klasach właśnie
rotacyjnie,
po to, żeby zwiększyć dystans. Ale panie redaktorze, znowu, przespaliśmy, już wielokrotnie o tym mówimy, przespaliśmy okres od lata. Ja nie słyszałem, być może jestem w błędzie, wątpię, by były przygotowane konkretne platformy, konkretne lekcje do prowadzenia tego w systemie zdalnym. No jest to zupełnie inna nauka. Musimy dać szansę dzieciom, młodzieży, żeby
Nauczyciele mówią wprost, nic nie zastąpi.
Uczyć w taki sposób.
Nauczyciele mówią wprost, platformy, które mieli do dyspozycji podczas lockdownu, jakby zdały egzamin, ale to nie zastąpi kontaktu z nauczycielem bezpośrednim. Sebastian Pienkowski, jako gorzowski radny, mówi pan o tym, że znaczy jest pan pewien, może być pan przekonany, że gorzowskie szkoły dadzą sobie radę w tych nowych warunkach?
Znaczy, mam nadzieję, że tak. Proszę pamiętać, że pierwszy raz spotykamy się z taką sytuacją i z systemu alternatywnego, czyli takiego właśnie z platformą, która będzie nauczała, nie jesteśmy w stanie w ciągu 2-3 miesięcy zbudować jej. I tak myślę, że radzimy sobie dobrze, nauczyciele radzą sobie dobrze. Te szkody, no bo tak naprawdę no, nauczanie w domu na pewno nie jest na tak wysokim poziomie, jak powinno być, jeżeli mamy kontakt bezpośredni, są myślę zminimalizowane i wszyscy tutaj jesteśmy w nowej sytuacji i staramy sobie w ten sposób radzić. I to tylko nie dotyczy to tylko oczywiście szkolnictwa, dotyczy to każdej dziedziny życia i i tak naprawdę jest to taka praca na żywym organizmie. Ja myślę, że za jakiś czas się okaże, czy można było to zrobić lepiej, ale porównując się oczywiście do krajów zachodnich, które są mocno zaawansowane w sensie zamożności, w sensie technologii, my wypadamy moim zdaniem bardzo dobrze. To jako naród, jako społeczeństwo radzimy sobie z tym z tym problemem, jakim jest wirus. Oczywiście kosztem gospodarki, bo to widać w budżecie państwa, ale nie ma wyjścia. I tak nasze zadłużenie, nasze zarządzanie publicznymi pieniędzmi, myślę, że jest dużo lepsze jakościowo niż państw zachodnich czy innych państw. Jesteśmy w czubie, gdzie sobie dobrze radzimy. No i oczywiście w tym momencie musimy sobie poradzić, czyli stworzyć tę platformę docelowo. Nie daj Boże, jak już to przeżyjemy, żeby to się nie powtórzyło, ale żeby mieć środek alternatywny do tego, by wtedy szybko reagować. Także myślę, że to wszystko się dzieje.
Bo rzeczywiście nauczyciele dali sobie radę w dużej mierze, ale głównie dzięki własnej inwencji, tak? Bo to rzeczywiście były do tej pory nieprzetestowane przez życie systemy, czy w ogóle historię. Nigdy czegoś takiego nie przeżywaliśmy. Przejdźmy teraz do spraw medycznych. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie będzie w Lubuskim najważniejszą, można tak powiedzieć, placówką, bo koordynującą opiekę nad pacjentem z COVID-19. Taką decyzję podjął w poniedziałek wojewoda Władysław Dajczak. Chodzi przede wszystkim o leczenie pacjentów zakażonych koronawirusem, a mających równocześnie inne problemy zdrowotne. Chodzi tutaj o specjalistyczną opiekę. Gorzowski Szpital zobowiązany jest do przygotowania 219 łóżek dla pacjentów z COVID-em i tak jak mówiłem, będzie leczył ich kompleksowo. Mirosław Marcinkiewicz, dobra decyzja, bo słyszymy różne opinie na temat takiego systemu. Mówi się o tym, że może lepszy system byłby rozproszony, jeśli chodzi o tą kompleksową opiekę nad pacjentami COVID-em, rozproszony w całym województwie, czy jednak jedna placówka, która panuje nad tym wszystkim. Jaka jest pana opinia?
Panie redaktorze, już w tym tygodniu, w obecnym stanie rozwoju pandemii, były dni, kiedy właściwie szpital w Gorzowie był całkowicie zapełniony i nie było możliwości przyjmowania nowych pacjentów z COVID-em. To były momenty, ale ilość miejsc w szpitalu dramatycznie się zmniejszyła. Jak dobrze pamiętam, 90 kilku pacjentów, 5 chyba w tej chwili jest hospitalizowanych. Miejsc kolejnych dla covidowców jest już naprawdę bardzo niewiele. W tym zajęte są już respiratory. Też to wszystko trzeba obsługiwać. Bierzmy to też pod uwagę. W tej chwili ta decyzja, która nakłada 219 kolejnych łóżek i to w bardzo konkretnych oddziałach. Neurochirurgia, chirurgia, okulistyka, neurologia, kardiologia, laryngologia. No, panie rektorze, ja jestem trochę tym przerażony i trochę tego nie rozumiem. Nałożenie na jeden szpital taki jak w Gorzowie, takiego obowiązku, no właściwie co ma zrobić w tej chwili szpital? Czy osoba, która będzie wymagała natychmiastowych działań w zakresie kardiologii i będzie to mieszkaniec Gorzowa czy tutaj okolic, nie zostanie przyjęty do szpitala dlatego, bo nie ma COVID-u? Gdzie on pojedzie? Do Szczecina, do Poznania, do do Zielonej Góry.
Z tego co rozumiem, no, to nie ma blokować leczenia innych pacjentów, nie covidowych.
Ale w jaki sposób, panie redaktorze? A jak pan chce stworzyć oddziały? Jeżeli ma to być oddział na przykład kardiologii do leczenia osób z COVID-em, to przecież pan musi to przygotować, ten oddział. Tam trzeba porobić system śluz, stref czystych, stref tak zwanych brudnych, możliwości przebierania się całego personelu medycznego, to taki oddział zupełnie inaczej funkcjonuje. Oddział z kolei dla pacjentów niezakażonych działa na innej trochę zasadzie. Ci pacjenci muszą być odizolowani. Ja nie wiem, jak się uda w ciągu kilku dni z jednego oddziału zrobić dwa odrębne, całkowicie odizolowane oddziały.
Wiem, że zarządzający Gorzowskim Szpitalem będą rozmawiać z wojewodą na ten temat i ma być
wypracowany kompromis. Panie redaktorze, ja tylko dodam. Mhm. Wiem, że tutaj szpital zgłaszał taką gotowość, ale do maksymalnie 250 pacjentów łącznie. I po prostu z miejscami, które obecnie są, dodać do tego, ale tyle, ile ten szpital będzie w stanie to jednak ogarnąć.
To jednak nie jest tylko sytuacja tutaj nasza lokalna, gorzowska. Taką sytuację mamy nie tylko nawet w kraju, ale i za granicą. Czy my nie zbliżamy się do takiej ściany, że trzeba pomyśleć o całkiem innych rozwiązaniach, typu, nie wiem, specjalne sale, no tak było na przykład, słynny obiekt w Cardiff, który był przejęty na taką wielką salę. No właśnie, czy takie oddziały umieszczone w innych miejscach, które do tej pory nie były szpitalami, jak na przykład sale sportowe czy hale wielkie?
Jest to jakieś rozwiązanie, bo po prostu my nie dajemy rady, tylko panie redaktorze, w tym wszystkim jest jeszcze druga rzecz. Mhm. Każde łóżko, czy to covidowe, czy tym bardziej z podłączonym respiratorem, muszą obsługiwać lekarze, pielęgniarki, personel medyczny. No same się te łóżka nie obsługują. My w tej chwili też jesteśmy już na granicy wydolności tych pracowników personelu szpitala, całego personelu medycznego, który naprawdę robi bokami. Ci ludzie bardzo ciężko pracują w trudnych warunkach, bo możecie sobie państwo wyobrazić, co to znaczy nałożyć pełen kombinezon z całym oprzyrządowaniem i parę godzin w tym funkcjonować. Po prostu wydolność organizmu jest ograniczona. Naprawdę wielkie podzięki dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek, całego personelu medycznego, ale ich wydolność, tak, doszliśmy do granicy możliwości tych ludzi, którzy w tej chwili bardzo, ale to bardzo ciężko pracują.
Stawiamy kropkę. Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
No, z dużą częścią tych testów oczywiście pana radnego się zgadzam, tak? Lekarze pracują maksymalnie, dają z siebie wszystko. Dochodzimy do pewnych granic, ale mówię, jest to sytuacja ekstraordynaryjna, nadzwyczajna. I tak jak mówię, no tutaj przed chwilą padły takie słowa, że można było coś wcześniej, w sensie inaczej. No ale tutaj też mamy szpital zarządzany w ramach systemu zdrowia, które finansowanie idzie z budżetu państwa, ale jest zarządzany przez marszałka województwa. I też mógłbym powiedzieć teraz, ale niezłośliwie, że można się było przygotować, ale apeluję po to, żebyśmy się nie przerzucali takimi argumentami, tylko razem pracowali na to, żeby się zabezpieczyć. I rzeczywiście mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, gdzie rzeczywiście dojdziemy do pewnej granicy i trzeba będzie myśleć o kolejnych rozwiązaniach.
Powstaje nowa ustawa chociażby, tak? Która zarys gdzieś tam przecieka do mediów i ma być personel medyczny bardziej wyróżniony, czy bardziej zauważony w tej ustawie. Wynagrodzony, mówiąc wprost.
No też mają studenci, tak? Mamy sytuację nadzwyczajną. Jeżeli, nie daj Boże, będzie się to rozwijało, to studenci, którzy są, nie wiem, na czwartym, piątym roku i mają pewne predyspozycje, będą prawdopodobnie skierowani też do szpitali. No, musimy wspólnie jako społeczeństwo sobie z tym poradzić, nie panikować, wspierać się, zarówno obóz rządzący czy opozycja, i próbować to rozwiązać, bo mam nadzieję, że te najcięższe czasy nie przyjdą, ale rzeczywiście no widzimy, że dochodzimy do pewnej granicy.
Ale powracając do klucz pytania, jeden wielospecjalistyczny szpital w województwie, który akurat będzie w Gorzowie, to dobry pomysł, czy może rozproszenie po prostu?
Bo... No jest to jeden z największych ośrodków zdrowia, więc jeżeli służby wojewody przebadały problem i stwierdziły, że to jest jedno z najlepszych rozwiązań, to myślę, że ono jest dobre. Ja rozumiem, że zaniepokojenie zarządu szpitala, ale no, szedłbym też w tym kierunku, tak? Proszę przypomnę, że służba zdrowia w 2015 roku miała około 79 miliardów z budżetu. Dzisiaj to jest całe 30 miliardów więcej w ciągu 5 lat. Więc mimo tego dofinansowania, no zdarzyło nam się na całym świecie taki okropny wirus. Mamy pewne problemy w służbie zdrowia i musimy sobie radzić. Ja bym apelował zarówno do pana wojewody, myślę, że z jego strony jest chęć, i do pani marszałek, żeby jakby nie próbować tego politycznie rozgrywać, tylko po prostu razem rozwiązywać te problemy.
Znaczy, panie doktorze, ja tylko dodam, że proszę. Na moją wiedzę pan prezes szpitala wystąpił do pana wojewody z, no jednak nie zgadza się z tą decyzją narzucającą taki sposób leczenia, bo on może się po prostu nie udać normalnie w świecie.
Mówił o tym Robert Surowiec na naszej antenie.
No więc ja tylko... No to
też kierujący gorzowskim szpitalem mówił o tym, że będą rozmowy z panem wojewodą. Nie wiemy, czy już w międzyczasie do takich rozmów doszło, czy nie, ale ta sytuacja może być dopracowana.
Być może rozproszenie tego leczenia specjalistycznego. No nie 8 aż oddziałów szpitalu w Gorzowie. Może tylko 3. Trzeba to w jakiś sposób w całym województwie zorganizować, tak żeby dać po prostu nam szansę. I nie chodzi tylko o krytykę, ale tutaj pan Pinkowski powiedział, że mógł coś sobie robić, nie wiem, Urząd Marszałkowski czy szpital. No od zarządzania tym kryzysem jest tylko i wyłącznie pan wojewoda, co wielokrotnie podkreślił.
Ale szpitalem zarządza jednak samorząd lubuski.
Proszę.
Ale jeśli chodzi o opiekę medyczną, to szpitalem zarządza zarząd województwa lubuskiego.
Oczywiście, panie redaktorze, ale przypominam tylko, że w momencie, kiedy samorząd województwa podjął uchwałę z prośbą o informację o właśnie przygotowaniach do drugiej fali pandemii, to było w końcu sierpnia bieżącego roku, pan wojewoda miał takie prawo, więc uchylił tą uchwałę i stwierdził właśnie w zapisie, ja mogę zacytować, ale chyba nie mamy na to czasu.
Chciałbym przejść już do kolejnego tematu.
Za organizację i wszystko, co jest związane z COVID-em, odpowiada rząd i wojewoda, a nie samorząd województwa.
Ale słyszymy
samorząd
z jednej...
województwa za to przeznaczył w tej chwili to już 150 milionów, bo podjęte zostały kolejne decyzje o przekazaniu środków dla szpitali, szczególnie w Gorzowie i w Zielonej Górze.
Po 15 milionów. Po 15 milionów, to jest decyzja z wczoraj.
Właśnie po to, żeby w zakresie zarządzania szpitalem, ale nie COVID-em, bo COVID-em i walką z tą okropną epidemią, za to odpowiada pan wojewoda.
Panowie, drodzy państwo, przejdźmy do kolejnego tematu. Choć do szpitala na pewno będziemy w przyszłym tygodniu także wracać bardzo często. Teraz informacja ogólnopolska z czwartku. CBA zatrzymało mecenasa Romana Giertycha oraz biznesmana Ryszarda K. oraz 10 innych osób, jak informują służby, zatrzymania mają związek z prowadzonym przez delegaturę CBA we Wrocławiu pod nadzorem prokuratury regionalnej w Poznaniu śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych. Po zatrzymaniu w środę przez agentów CBA mecenas Roman Giertych miał nagle źle się poczuć i zemdlać. Trafił do szpitala. Żona prawnika przekonywała, że stan zdrowia męża jest poważny, wręcz zagrażający życiu. Mecenas Giertych mówił o tym, że znalazł się w łazience w mieszkaniu razem z agentem i następnie, jak cytują media społecznościowe, on zrobił coś, że straciłem przytomność i nie wiem, co się dalej stało. Bardzo zagadkowa historia z jednej strony. Jak panowie oceniacie działalność służb i całą historię związaną z, no właśnie, z tym zatrzymaniem? Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Wie pan, no w państwie polskim mamy pewne służby, które są odpowiedzialne za pilnowanie porządku i zwalczanie korupcji. Nikt w Polsce nie powinien się czuć nad obywatelem. W związku z tym jest to dla mnie normalne postępowanie w stosunku do osób, które prawdopodobnie dopuściły się tych rzeczy, bo nie wierzę w to, że Centralne Biuro Antykorupcyjne czy prokuratura, nie mając dowodów, ściga osoby, które pełniły funkcje
wicepremierów, bo czy jednych z najbogatszych ludzi w Polsce, bo wiadomo, że każdy jest równy wobec prawa, ale jeśli osoby, które są zaangażowane w życie społeczne, dopuszczają się, czy są podejrzane o popełnienie przestępstwa, no to te dowody muszą, jak dla każdej osoby, dla Jana Kowalskiego, również być dowodami. Mhm. Więc ja spokojnie czekam na decyzję sądu w tej sprawie. Będzie oczywiście proces, no bo musi być. Jeżeli są zarzuty, to będzie proces. Prokuratura postawiła zarzuty, z tego co słyszę, 12 osobom. No jedna z tych osób mdleje, traci zdrowie. Ciężko mi to oceniać, chociaż prokuratura twierdzi, że to jest pewien rodzaj teatru. Ale
mamy właśnie dwie jakby zeznania z dwóch stron.
Że rzeczywiście człowiek w stresie może się źle poczuć, może stracić przytomność, bo to nikt nie wie, jak reaguje w takich sytuacjach.
Ale według niektórych zeznań właśnie wtedy...
Nie znajduje, więc ja tego nie będę oceniał. Ja czekam spokojnie na niezależny sąd. Z drugiej strony, jak sobie przypomnę rządy naszych poprzedników, no to tezy typu likwidujemy CBA, właściwie nie było żadnych zarzutów w stosunku do ludzi, którzy pełnili wysokie funkcje, gdzie przynajmniej wobec wiadomo, że Polska traciła mnóstwo pieniędzy wobec różnych przestępstw. I dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość pokazuje wszystkim Polakom, że wszyscy są równi wobec prawa, więc ja tu cierpliwie czekam. Nie wierzę w to, że te zarzuty są wystane z palca, bo jeżeli zostało to zrobione i prokuratorzy się zdecydowali na oskarżenia, to znaczy, że mają bezwzględne dowody.
Dziękuję bardzo. Kropkę stawiamy. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Wszyscy są równi wobec prawa, ale niektórzy są równiejsi. Ta sprawa, delikatnie mówiąc, źle pachnie. Ja nie bardzo rozumiem. Wyczytałem, że to dotyczy tam sprzed iluś lat jakichś historii, które dopiero właściwie będą wyjaśniane. Nie rozumiem, dlaczego nie można było osoby powszechnie znanej, pana mecenasa Giertycha, po prostu wezwać na przesłuchanie, tak jak to się dzieje, do prokuratury. No, każdemu się prawdopodobnie, czy wielu zdarzało.
Został zatrzymany po rozprawie.
Na przesłuchanie, po prostu normalnie w świecie. Pytanie, czemu trzeba było kogoś aresztować w sposób widowiskowy i jakiś właśnie jeszcze z brzydkimi konsekwencjami. Ja tego trochę nie rozumiem, tym bardziej, że pan mecenas, i jest to powszechnie przecież znane, jest obrońcą pana Leszka Czarneckiego, który ujawnił wielką aferę w KNF-ie i ponosi konsekwencje takie, że toczy się teraz przeciwko niemu postępowanie. Bronił również inne osoby, znane osoby, więc jest na pewno osobą, która nie jest jakby kochana przez władzę. Coś to wygląda na jakiś rodzaj represji. Mówię to bardzo delikatnie.
Ale mówi pan, znaczy sugeruje pan, że służby mogłyby sobie pozwolić na zatrzymanie, nie mając twardych dowodów?
Panie redaktorze, a co właściwie tam robiło CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, które zajmuje się zupełnie innymi rzeczami niż obszar, który jest w tej chwili tutaj, pranie brudnych pieniędzy, w ogóle jakieś wyimaginowane rzeczy związane z wyprowadzaniem pieniędzy z jakichś spółek, to w ogóle jest zupełnie coś. Mówię o informacji,
zarzuty dotyczą działań. Tak, zarzuty dotyczą działań na szkodę spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych.
Pojawia się cały szereg tutaj pytań i wątpliwości, a oczywiście osoba, której to bezpośrednio dotyczy, jako że jest osobą znaną, więc w naturalny sposób to zainteresowanie i pytania, wątpliwości tylko rosną. Co do z kolei stanu zdrowia pana mecenasa, oby był zdrowy, no to bądźmy może trochę ostrożni z ferowaniem tutaj wyroków, czy sugerowaniem tego, iż to on udaje w tej chwili jakieś choroby. No proszę państwa, zostawmy to może lekarzom ale nie tak samo, przekazom medialnym.
Tak samo mówił pana poprzednik, tutaj jest wspólny mianownik.
Tylko po prostu niech to się toczy i życzę panu mecenasowi bardzo dużo zdrowia, bo to, co w tej chwili go spotkało, a nie spotkało chociażby pana Sasina, 70 milionów chociażby, pan Szumowski.
Musimy kończyć, proszę dokończyć zdanie.
Nie ma i nie słyszałem o tym, żeby CBA stało pod domem i aresztowało pana Szumowskiego.
Kropka.
Czy pana Sasina.
Dziękuję bardzo.
Przepraszam bardzo, ale takie porównania same się narzucają.
Sebastian Pienkowski, adwocen, jedno zdanie?
No to widzi pan, ja podchodzę do tego tak jak funkcjonariusz publiczny, czyli radny, czy urzędnik powinien podchodzić. Czekamy na wyrok sądu, a pan radny z Platformy Obywatelskiej już snuje hipotezy, że coś jest nieprawidłowo, gdzie to w ogóle nie zostało stwierdzone, gdzie prokuratura jasno mówi, że ma opinię lekarzy, że człowiek jest zdrowy i tak dalej. Ja nie insynuuję, że on udaje, bo naprawdę na podstawie tych relacji lekarzy można stwierdzić jasno, że to jest już przyjęty sposób obrony, pewien PR, pokazanie, jak to zdrowie szwankuje, ale nie oceniam tego. Każdy się broni jak potrafi. Zarzuty są potężne. 92 miliony wyprowadzone z różnych spółek na korzyść właśnie tych osób. Ja przypomnę toczącą się sprawę i siedzącego w areszcie byłego ministra Sławomira Nowaka, jak bardzo wysocy funkcjonariusze Platformy poręczyli za niego, ale jakoś dzisiaj, gdzie sądy przedłużają areszt panu Nowakowi, jakoś nie słyszę, żeby go bronili, bo okazuje się, że te zarzuty są na tyle poważne, że niezależny sąd przedłuża aresztowanie pana Nowaka. W związku z tym to się wszystko potwierdza.
Dziękuję bardzo.
Nie knąłbym jakiś ułatwić, że PiS zamyka Platformę, tylko że reagujemy na przestępstwa, na podejrzenie przestępstw, mamy dowody, dajemy to do niezależnego sądu i czekajmy na wynik, a nie
dziękuję
oceniajmy
bardzo.
Już, że władza działa politycznie.
To była pierwsza część naszego spotkania, w której udział wzięli Sebastian Pienkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, życzę wszystkim dużo zdrowia.
Druga część naszego spotkania po wiadomościach Radia Gorzów, a w niej Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa SLD oraz dyrektor biura wojewody Karol Zieleński. Wracamy za chwilę po wiadomościach.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Druga część naszego spotkania, a w niej kolejni panowie. Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa SLD. Dzień dobry, witam na antenie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Oraz dyrektor biura wojewody lubuskiego Karol Zieleński.
Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry. Tematy oczywiście te same, które słyszeliśmy w pierwszej części naszego programu. Zacznijmy od nowych obostrzeń. Nie będę przypominał wszystkich. Ten kraj podzielony na strefy żółtą i czerwoną. Gorzów wciąż w strefie żółtej, chociaż powiat gorzowski już w strefie czerwonej. Gorzowska Słowianka, czyli baseny wyłączone, chociażby patrząc na to z punktu widzenia tutaj naszego lokalnego. Szkoły, tak jak mówiliśmy, nauczanie ponadpodstawowe w systemie hybrydowym. Jak panowie oceniacie pomysły rządu? Zatrzymają ilość przypadków COVID-u, ilość zarażeń? Tadeusz Jędrzejczak, zacznijmy od pana.
Ja mam nadzieję, że uda się wspólnymi siłami zarówno rządu, jak i samorządu, ale też i mediów przerwać ten rosnący problem, który mamy w postaci zwiększającej się liczby chorych i umierających na to zakażenie, które mamy od kilku miesięcy w kraju i na świecie. Sprawa długa. Każde działanie rządu będzie wspierane przez samorząd, jeżeli będzie służyło bezpieczeństwu i zdrowiu Polek i Polaków. Więc mam nadzieję, że te obostrzenia, do których obywatele naszego kraju, naszego miasta, regionu powinni się dostosować, spowodują to, że zmniejszymy liczbę zachorowań. To, co mówił wcześniej premier, ale wcześniej też minister zdrowia. Chodzi o to, żeby wypłaszczyć ilość zachorowań z uwagi na to, że sytuacja, w jakiej jesteśmy, jest związana z tym, że jeżeli będzie wzrastała liczba chorych, jeżeli będzie wzrastała liczba zakażonych, którzy będą potrzebowali hospitalizacji, będzie duży problem, ażeby służba zdrowia mogła tym ludziom udzielać pomocy. Wtedy będziemy mieli w Polsce, oby tak się nie stało, te zdjęcia i te relacje, które mieliśmy wiosną tego roku z Włoch czy z Hiszpanii.
Informacje sprzed 5 minut, które do nas dotarły. 151 nowych przypadków w naszym województwie, w tym 40 z Gorzowa.
To jest dramat, więc to panu powiem tak, panie redaktorze i panie dyrektorze, i państwo. Pandemia jest pandemią, z nią się trzeba zmierzyć. Robimy wszystko i samorząd, i wojewoda, i każdy, kto jest odpowiedzialny. Ja mam największy żal do innego zupełnie typu ludzi. Ja mam żal do tych, którzy doskonale wiedzą, że pandemia się rozwija, że mamy z tym coraz większe kłopoty, nie tylko my, ale i cały cywilizowany świat, nawołują do tego, żeby nie nosić maseczek, żeby nie przestrzegać norm, żeby nie zgadzać się na to, żeby te przepisy były w Polsce wdrażane i przestrzegane. To jest nieodpowiedzialność, to jest robienie politycznej chustwy, szukanie poparcia wśród ludzi, którzy na tym się po prostu nie znają. W momencie, kiedy rozleje nam się pandemia w sposób niekontrolowany, a jesteśmy od tego o krok, ci ludzie nie będą już nawoływali do demonstracji w sprawie wolności, bo tym ludziom wolność kojarzy się z tym, ażeby prosić ludzi, ażeby nie nosili maseczek, żeby nie przestrzegali norm sanitarnych. W momencie, kiedy stanie się nieszczęście, oby się tak nie stało w Polsce, ci ludzie nie będą mieli nazwisk, nie będą się wypowiadali, a ci, którzy zachorują, nie będą pamiętali, kto ich do tego namawia. W związku z tym sytuacja jest naprawdę bardzo poważna.
A czy zablokuje tą lawinę, nie wiem, takie posunięcie jak zamykanie basenów chociażby, czy jak podejść do takiego tematu jak szkoła?
Ja panu powiem tak, sytuacja nie jest do zabawy i dyskusji, czy zamykać baseny, czy siłownie, czy robić hybrydowe nauczanie.
Myślę o kompromisie, do jakiej granicy możemy zamknąć gospodarkę.
Nie, właśnie chcę powiedzieć. Na razie decyzje, które podjął rząd, które podejmuje wojewoda lubuski, idą w tym kierunku, ażeby ochronić ludzi i przerwać tą pomnażającą się liczbę chorych, którzy wymagają opieki zdrowotnej, bo pewnego dnia będziemy musieli prowadzić całkowity lockdown po raz kolejny w Polsce, a na to gospodarka polska nie jest przygotowana, jak żadna gospodarka na świecie. Sprawa druga, z tego co ja rozumiem, i tak jak przedstawiał to i minister zdrowia, i pan premier, i tak jak mówi wojewoda, celem tych działań jest przerwanie tego łańcucha zakażeń. Ja nie dyskutowałbym dzisiaj na temat basenu, siłowni czy czegokolwiek innego.
Czy szkoły są kluczowe.
Rządowi, ale panie doktorze, dajmy szansę rządowi, dajmy szansę światłym ludziom w tym kraju, ażebyśmy przerwali to nieprawdopodobne zjawisko, jakim jest powiększanie się w sposób niekontrolowany ilości zakażeń. Dlatego, że państwo nie może zostawić ludzi chorych samym sobie, bo w momencie, kiedy będziemy mieli taką sytuację, że liczba chorych wymagających hospitalizacji przekroczy 8 tysięcy, 10 tysięcy, to łóżek szpitalnych w Polsce zabraknie. I sprawa druga. Ludzie już zapomnieli o tym, że na tego wirusa nie ma lekarstwa. Nie ma lekarstwa. I chcę tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz, żeby nie przedłużać. W średniowieczu zakładano maski, kiedy była zaraza. W XIX wieku, w XX wieku zakładali maskę lekarze i ludzie, którzy zajmowali się ochroną czy zbieraniem chorych, czy ludzi, którzy zmarli w maseczkach. Chirurdzy od dziesiątków lat operują w maseczkach. Nagle pojawiła się grupa specjalistów, którzy mówią, że maseczki niczemu nie służą. To tak nie może być. Tacy ludzie powinni być eliminowani z życia publicznego i nie powinni mieć prawa zabierania głosu, dlatego że oni dla własnych partykularnych interesów namawiają ludzi do nieszczęścia.
Czyli
i powiem jeszcze raz, to dzisiaj nie jest problem zamykania basenu, zamykania siłowni, zamykania czegokolwiek.
Czyli indywidualnej dyscypliny, tak? Indywidualnej.
Nie jest tydzień, panie dyrektorze, możemy otworzyć baseny, możemy otworzyć siłownię, możemy otworzyć wszystko. Za dwa tygodnie ci, którzy do tego dzisiaj nawołują, nie będą brali za to jakiejkolwiek odpowiedzialności za stan zdrowia, za bezpieczeństwo obywateli, za tych, którzy chorują, za tych, którzy będą umierali, bo nie będzie można im udzielić pomocy. W skali kraju jest 800 respiratorów. Są zapasy rządowe, o których mówił premier. My jako samorząd kupiliśmy kolejne kilka sztuk przed kilkoma dniami. Wydaliśmy miliony złotych na wspomożenie sprzętowe szpitali. Brakuje kadry, brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek.
Ogorzowski szpital, za chwileczkę będę. Tak. Pozwoli pan, oddamy głos. Za chwilę do pana wrócimy. Jasne. O Gorzowskim szpitalu za chwileczkę, jak wygląda sytuacja. I jeśli chodzi o właśnie, powróćmy do pytania pierwszego, czyli nowe obostrzenia, jak mają wpłynąć, jak mają wyglądać technicznie. Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, Karol Zieleński. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, rząd zdecydował się na powrót do tego, co mieliśmy wiosną, ponieważ te działania, te restrykcje wprowadzone w stosunku do społeczeństwa wiosną przyniosły efekty. Teraz spodziewamy się podobnych efektów. Zgadzam się tutaj w pełnej rozciągłości z panem Tadeuszem, że kierunek, jaki został obrany, ma służyć tylko i wyłącznie temu, aby przerwać ten wzrost zakażeń. Tutaj mówiliście panowie, że Gorzów na razie był żółtą wyspą na tle czerwonego powiatu, ale szczegółowo nie publikujemy tych danych w rozbiciu na gminy. Natomiast obserwując powiat gorzowski, ta czerwona strefa wynika głównie z zakażeń wokół 5 gmin wokół Gorzowa. Dzisiaj mamy 40 zachorowań w Gorzowie. Obawiam się, że w najbliższy czwartek minister zdrowia także ogłosi Gorzów czerwoną strefą. Chyba że wszyscy jako tu społeczność ziemi gorzowskiej zdyscyplinujemy się i będziemy przestrzegali tej podstawowej zasady DDM, dezynfekcja, dystans, maseczki.
Czyli indywidualna odpowiedzialność każdego z nas.
To jest sytuacja nadzwyczajna, sytuacja epidemiologiczna. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jej rozwiązanie.
No dobrze, ale jeśli chodzi o rozwiązania, które mówimy o nowych obostrzeniach, no jest wiele pytań. Polacy analizują i widzą pewnego rodzaju nieścisłości. Dlaczego na przykład młodsi uczniowie mogą być w ławkach, starsi muszą uczyć się hybrydowo, w większości już z domów?
Panie redaktorze, mam syna, który ma 8 lat, chodzi do drugiej klasy szkoły podstawowej i zgadzam się z tym, że jeżeli tylko jest możliwość, aby przedszkola i klasy 1-4 funkcjonowały, chodziły do szkół, tu nie chodzi do końca o edukację, tu chodzi o wykształcenie zachowań społecznych. Ci uczniowie potrzebują rówieśników, potrzebują styczności ze społeczeństwem. Starsi uczniowie, szkoły średnie, studenci to są już jednostki indywidualne, o wiele bardziej samodzielne.
Ale też potrzebują kontaktu z rówieśnikami, ogólnie kontaktu ze społeczeństwem.
Żyjemy w globalnej wiosce. Kontakt współczesnych 18-latków z rówieśnikami odbywa się za pomocą podobną, jak my teraz się spotykamy. Telefon, Messenger, WhatsApp, Signal. Tu jest pełna dostępność. Młodsze grupy jeszcze z tego nie korzystają. Drugi aspekt tego, dlaczego ci starsi uczniowie mogą pozostać w domu, no to jest odpowiedzialność też jednak za gospodarkę. Oni są samodzielni, mogą zostać w domu sami. Przedszkolak musi zostać z rodzicem, z dziadkiem, z ciocią. Angażuje to kolejne osoby. To jest tylko jeden fragment restrykcji. Chciałbym się tu jeszcze odnieść króciutko do tego zamkniętego basenu. Mhm.
Konkretnie myślimy o Słowiance, prawda? Bo tak, patrzymy z punktu widzenia lokalnego.
Tak, myślimy o Słowiance. Tutaj też mógłbym to rozciągnąć na przykład prywatny, gdzie właśnie syn aktywnie uczestniczy w kursie pływania, jest tym zafascynowany i niestety musimy to przerwać, ale powrócimy do tego, kiedy będzie tylko możliwość. Natomiast rząd pracuje nad rozwiązaniem, aby osoby zawodowo zajmujące się sportem, czy też wyczynowo, miały możliwość korzystania z tych pływalni i dalej rozwijania swoich talentów.
Czyli no, musimy to wszystko zrozumieć, choć oczywiście najważniejsza jest dyscyplina indywidualna. Przypomnę dane, o których zaczęliśmy. 150 nowych przypadków w naszym województwie, w tym, tak jak mówiliśmy, 40 z Gorzowa, a ogólnie w Polsce kolejny nowy rekord, niestety 9622. Choć też trzeba powiedzieć, że więcej testów jest wykonywanych, prawda?
Ta skala,
jeżeli mogę, jest...
Za chwileczkę pan Jędrzejczak. Proszę bardzo.
Cały czas zwiększamy te możliwości testowania. Tutaj w Gorzowie wkrótce, mam nadzieję, że do końca października w Panepidzie pojawi się nowa maszyna. Udało nam się pozyskać dofinansowanie do zakupu i też zwiększymy tutaj lokalnie możliwość wykonywania testów. Cały czas zwiększamy. No widzimy jednak, że tutaj w województwie lubuskim tych testów już mamy wykonanych ponad 70 tysięcy, ponad 2 tysiące zakażeń. Oczywiście wykrywalność jest większa, ale nie do końca wiem, czy ilość testów przekłada się na liczbę zachorowań. Mhm.
Tadeusz Jędrzejczak, chciał pan dodać coś w tej
materii? Ja tych basenów i tych siłowni, o których jest tyle dyskusji, ja chcę powiedzieć tak, z całą odpowiedzialnością, że państwa, może i basen niepotrzebnie jest zamykany i na siłowni może być mniej osób, mogą ćwiczyć. To jest robione w zupełnie innym celu. To jest robione po to, żeby miał kto na tych baseny i na te siłownie wrócić w okresie pandemii, kiedy opanujemy sytuację, bo możemy mieć taką sytuację, że za chwilę nie zapanujemy nad skalą zachorowań, a za kilka miesięcy będziemy mieli taką skalę zgonu, że w niektórych powiatach po prostu nie będzie miał kto na ten basen, na tą siłownię chodzi. Musicie państwo sobie to uświadomić. To nie są żarty, nie żadna polityka i nie żadne spiski. Tylko
to
taka
są poważne argumenty. Z drugiej strony argumenty na przykład basenów czy takich punktów fitness są w drugą stronę. No niedługo nie będzie do czego wracać, bo po prostu tak instytucje padną. Ale zostawmy to. Dobrze, tak, oczywiście.
Ale jeszcze jedno zdanie tutaj, co pan dyrektor wspominał. Młodsze dzieci potrzebują opieki. W związku z tym wariant, który został przyjęty o nauczaniu w szkołach, w młodszych klasach, został przyjęty po to, żeby rodzice mogli pracować, zarabiać i normalnie funkcjonować. Podjął rząd takie ryzyko. Staramy się jako ludzie samorządu, ludzie odpowiedzialni za zdrowie i życie tych ludzi zorganizować to wszystko w taki sposób, żeby te dzieci były w szkołach bezpieczne, a rodzice mogli normalnie zarabiać. W momencie, kiedy zamkniemy szkoły podstawowe, zamkniemy możliwość dzieciom wychodzenia do szkoły, no to w miejsce opiekuna szkolnego musi się pojawić opiekun prywatny, tak? Czy rodzic, mama, tata musi zrezygnować z pracy, albo nie będzie dostawał poborów. No, w związku z tym to nie jest sytuacja zwyczajna, w której możemy sobie robić żarty i namawiać niczego nieświadomych ludzi do różnego rodzaju zachowań. Sytuacja jest dramatyczna w skali całego kraju, całej Europy.
A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Gorzowski Szpital? To jest kolejny punkt naszej dyskusji. Przypomnijmy, wielospecjalistyczny szpital wojewódzki w Gorzowie będzie w naszym województwie najważniejszą obecnie placówką. Właściwie już jest, bo koordynującą opiekę nad pacjentami z COVID-19 podjął taką decyzję wojewoda Władysław Dajczak. Chodzi, przypomnijmy, o leczenie pacjentów zakażonych koronawirusem, a mających równocześnie inne problemy zdrowotne, czyli chodzi o taką specjalistyczną pomoc medyczną i Gorzowski Szpital zobowiązany jest do przygotowania 219 łóżek. Jak to ma wyglądać w praktyce? Proszę bardzo, pan Karol Zieleński, przypomnę, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego.
Tak, pan wojewoda podjął tą decyzję, ale wsłuchując się tutaj w dyskusję toczącą się od momentu jej powzięcia, jestem głęboko zaskoczony, ponieważ to się odbyło na zasadzie negocjacji. Prezes Ostrołów wielokrotnie spotykał się z wojewodą, zabiegając o to, wyraził to wprost, że jest przygotowany na to, żeby stworzyć szpital trzeciego stopnia w Gorzowie Wielkopolskim.
Ale słyszymy, że mowa była o mniejszej ilości łóżek. To nieprawda? Od razu mówiono o tym?
Nie. Tutaj naprawdę dochodzi do zbyt dużych szumów komunikacyjnych i zbyt dużo się na ten temat mówi. Przyznaję, nasze prace pierwotne i działania szły w kierunku szpitala 105 w Żarach. Tylko że okazało się, bo wiedzieliśmy o tym doskonale, że to jest szpital należący do Ministerstwa Obrony Narodowej. MON chce utrzymać tutaj wpływ decydujący na ten szpital, ale te rozmowy się nie skończyły. Na razie jesteśmy przy tym, że to szpitalem koordynującym będzie szpital w Gorzowie. Jak mówię, to było po rozmowach, po negocjacjach. Pan prezes zabiegał, dlatego też jestem mocno zdziwiony wypowiedziami pana wiceprezesa, który twierdzi, że się będzie odwoływał.
Mówił o tym na naszej antenie w minionym tygodniu, tak?
Tak. To jest kompletnie, tutaj troszeczkę spada wiarygodność do współpracy z zarządem szpitala w Gorzowie. Jesteśmy mocno zaniepokojeni. Faktycznie liczba pacjentów obecnie na tych oddziałach zakaźnych w Gorzowie jest wysoka, ale pragnę zaznaczyć, że od dzisiaj rozpoczyna się powrót mieszkańców DPS-u Kombatanta z powrotem do Zielonej Góry. Oni leżą na tych łóżkach covidowych. To były osoby zakażone. Dwa tygodnie temu ewakuowane. Wszyscy pamiętamy, jaka to była dramatyczna sytuacja i trudna tych mieszkańców. Wojewoda musiał im pomóc, bo mogłoby się to skończyć dramatycznie. Mogliśmy mieć tu u nas w Lubuskim, w Zielonej Górze obrazki tak jak w Hiszpanii i we Włoszech. Udało się tego uniknąć i na razie trzymamy się tego, że to zmierza w dobrym kierunku. Oni dzisiaj wracają do domu kombatanta w Zielonej Górze, zwolnią łóżka. Decyzja obowiązuje od 19, od poniedziałku. I wtedy też wiemy, że to nie stanie się z dnia na dzień, z minuty na minutę, że to wszystko wystartuje, ale kierunek musi być przyjęty i szpital musi iść w tą stronę.
Czyli jedna placówka, a nie na przykład kilka placówek w naszym województwie, nie, tak to, zwane to, rozproszenie.
Nie. Jesteśmy w takiej sytuacji, że w walkę z koronawirusem zaangażowane są praktycznie wszystkie placówki medyczne w województwie lubuskim. 21 szpitali w sieci, wszystkie są zaangażowane w leczenie pacjentów z COVID-em. Epidemia koronawirusa nie spowodowała tego, że nagle przestaliśmy jako społeczeństwo chorować na inne choroby. Wiemy, że pacjenci z koronawirusem cierpią też na przykład na choroby onkologiczne, kardiologiczne i musimy im zapewnić należytą opiekę. I tutaj też pragnę sprostować po raz kolejny już, że szpital ma możliwość leczenia pacjentów zdrowych.
Nie covidowych tak zwanych.
Tak, w treści decyzji jest wyraźnie wskazane, że jeżeli zarząd szpitala zwróci się do regionalnego dyrektora NFZ-u o możliwość leczenia pacjentów niecovidowych, to dyrektor NFZ-u rozstrzygnie to i myślę, że wyrazi taką zgodę szpitalowi w Gorzowie na leczenie także pacjentów niecovidowych. Tutaj jest kwestia dobrej woli.
Dobrze, to wiemy, jak to wygląda technicznie. Jeśli chodzi o respiratory, ma pan takie dane, ile w tej chwili jest, powiedzmy, respiratorów gotowych do użycia, ile jest używanych, jak to wygląda?
Na chwilę obecną w tego z dedykowanych respiratorów, żeby to wybrzmiało, bo są respiratory także inne. Mm-hmm. Dedykowanych COVID-owi jest 30, z czego połowa jest zajęta, 15 jest zajęta. Poszły następne zamówienia do Agencji Rezerw Materiałowych i te respiratory kolejno będą przychodzić, tak jak w ubiegły czwartek i piątek kolejnych 13 trafiło do lubuskich szpitali. One są zajęte. Okay. Tutaj też, jeżeli chodzi o przygotowania, no to tutaj muszę wyraźnie podkreślić, że już od początku sierpnia trwają prace zespołu wojewody nad przygotowaniem województwa do jesiennej fali zachorowań. Te prace cały czas trwały. Od początku września pracujemy także nad utworzeniem takiej doraźnej placówki. No, nie chciałbym tego brzydko nazywać, ale to, tak jak obserwujemy obrazki z hangarami z innych krajów,
czyli pomieszczenie, które będzie adaptowane na rzecz szpitala, tak?
Tak, też jesteśmy, przygotowujemy także ten najczarniejszy scenariusz. Także jeżeli wyjdzie taka możliwość, będziemy przygotowani do natychmiastowego wdrożenia tego.
Tu stawiamy kropkę. Tadeusz Jędrzejczak, Gorzowski Szpital.
Po pierwsze chcę powiedzieć, że my mamy dobry szpital w Gorzowie na dobrym poziomie, dobrze wyposażony i dobrą kadrą. Sprawa druga. My przekazaliśmy zarówno szpitalu w Zielonej Górze, ale też innym szpitalom, tym szpitalowi w Gorzowie, środki finansowe na doposażenie, które w sumie wyniosły 118 milionów. My się tutaj o sejmiku i o zarządzie województwa. W tym tygodniu podjęliśmy decyzję o zakupie kolejnych respiratorów, które zostały zakupione z wolnej ręki i są w tej chwili w szpitalu w Zielonej Górze do dyspozycji tych chorych, którzy będą potrzebowali, respiratory będą dla nich niezbędne. Wczoraj mieliśmy posiedzenie nadzwyczajne zarządu, na którym przekazaliśmy kolejne 30 milionów złotych po 15 na szpital w Zielonej Górze i w Gorzowie, ażeby przyspieszyć procesy inwestycyjne i doposażyć te inwestycje, które są, tak ażeby można było stworzyć dodatkowe łóżka dla chorych z COVID-em. Sprawa następna, o której warto wiedzieć. Szpital Gorzowski, podobnie jak i szpital w Zielonej Górze, w trakcie pandemii przyjmowali przecież normalnie i normalnie funkcjonowali przy obostrzeniach sanitarnych, normalnie funkcjonowali, udzielali pomocy. Ta decyzja wojewody o dodatkowych ponad 200 łóżkach jest związana z tym, ażeby szpital przygotował procedury, sprzęt, pomieszczenia dla osób, które są chore na COVID, a które wymagają pomocy lekarskiej, które pomagają działań, które będą ratowały tym ludziom życie i zdrowie. Na ten cel wojewoda nie przekazał środków finansowych po raz kolejny i o to mamy żal do władz państwowych, że państwo kierując się zrozumiałym dla nas problemem, jakim jest ratowanie życia i zdrowia obywateli naszego kraju, nie kieruje środków finansowych do samorządów i do szpitali na taką skalę, jaka byłaby ona niezbędna. I o to cały czas będziemy apelowali. I sprawa ostatnia. Szpitalowi będzie potrzebna pomoc, zarówno przede wszystkim kadrowa, bo sprzętowo szpital jest dobrze przygotowany i będą kolejne zakupy w szpitalu realizowane. Będą skończone te inwestycje, miejmy nadzieję, do końca tego roku, najpóźniej w styczniu, a to są nowe obiekty, które pozwolą i Zielonogórze, i w Gorzowie świadczyć usługi dla ludzi chorych, nie tylko z COVID-em, ale też z innymi schorzeniami. Ten problem się pojawił kilka miesięcy temu, kiedy szpitale, w momencie, kiedy szpitale zostały prawie całkowicie zamknięte. Dzisiaj poradnie funkcjonują w większości normalnie. No jest ten wymóg przy wejściu do szpitala, przejścia tej procedury mierzenia temperatury, wpisywania numeru telefonu, nazwiska i tak dalej. To jest zrozumiałe.
Ale można się spotkać ze specjalistą.
Ale
tak.
Z drugiej strony, panie redaktorze, chcę powiedzieć, że mamy przypadki, gdzie jestem tego osobiście świadkiem, bo dotyczy to osób, które bardzo są mi bardzo bliskie, że zdarzają się przypadki, że po prostu pielęgniarka jest chora na COVID, lekarz jest chory na COVID, chory jest pacjent, w związku z tym lekarz, który go przyjmuje, mimo tych obostrzeń, które są, jest poddawany kwarantannie, jest poddawany obserwacji, a następnie poddawany badaniom i wykonywane są wymazy. W związku z tym to nie jest tak, że chcą lub nie chcą. Problemem jest to, że to po prostu tak wygląda i musimy do wszelkich starań. Tutaj apeluję do pana dyrektora i do pana wojewody, żeby również i środki finansowe były kierowane do tych szpitali, które są wyznaczane do określonych działań. I sprawa ostatnia, której chcę powiedzieć.
Proszę bardzo, ale musimy już kończyć, tak? Króciutko.
Sytuacja, która jest w naszym regionie, czy w naszym województwie, w naszych szpitalach, w niczym nie odbiega, a nawet śmiem twierdzić, jest lepsza niż w wielu szpitalach, w większych ośrodkach niż Gorzów czy Zielona Góra.
Czyli optymistyczna puenta.
To nie jest optymistycznie, bo jak pan sam podawał dane, wzrasta lawinowo nam zachorowanie obywateli o 20% jednego dnia, no to wystarczy sobie policzyć, co będziemy mieli, jeżeli nie przerwiemy tego pasma zakażeń w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni. Każdego dnia 2000 zachorowań, 20% mniej więcej są to ludzie, którzy potrzebują pomocy lekarskiej, a kilka procent ludzi, którzy potrzebują łóżek, więc łatwo sobie policzyć, co się może wydarzyć, kiedy będziemy prowadzili dyskusję o maseczkach, basenach, siłowniach, a nie będziemy myśleli o tym, co będzie za dwa tygodnie w naszym kraju. Są to restrykcje ostre, ale innych nie może być na tej chwili.
I tu kropka. Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa SLD. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panie dyrektorze.
Dyrektor biura wojewody lubuskiego, pan Karol Zieleński, też gościu na naszej antenie. Dziękuję bardzo za
dziękuję
informację.
Bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego, dużego zdrowia. Dużo zdrowia. Pozdrawiamy serdecznie. To było polityczne podsumowanie tygodnia. Daniel Rutkowski, do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.